tydzień w Wielkopolsce.
6 minut po godzinie 15 przy mikrofonie Krzysztof Polasik. Kłaniam się nisko, a w naszym studiu goście Maciej Szefer, poznański dziennikarz Informacyjnej Agencji Radiowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
I Chrystian Ufa z Głosu Wielkopolskiego. Witaj.
Witam serdecznie.
To jest program To był tydzień w Wielkopolsce, w którym dziennikarze omawiają najważniejsze i najciekawsze wydarzenia minionego tygodnia. Zaczynamy od historii ku przestrodze, chyba mogę tak powiedzieć. 37-letnia kobieta nieprzytomna trafiła do szpitala w Szamotułach, a następnie na toksykologię w szpitalu miejskim w Poznaniu. Jak się okazało, przeszła niebezpieczny rytuał Kambo. Posłuchajmy krótkiego materiału na ten temat.
Trudno mi powiedzieć, jakie motywy panią kierowały. Została namówiona przez jakieś znajome koleżanki.
Opisuje rzecznik prasowy szpitala i toksykolog dr Eryk Matuszkiewicz.
Rytuał Kambo to jest w cudzysłowie zabieg, który proponowany jest ludziom jako zabieg oczyszczający. Poprzez wymioty, które rzeczywiście występują, mamy pozbyć się z naszego organizmu toksyn, co oczywiście jest niemożliwe, ponieważ one, jeżeli nawet są, to są uwięzione w cudzysłowie gdzieś w naszych narządach i stamtąd się nie wydostaną. Tak, wykorzystuje się jad, który zawiera płask, który występuje w Ameryce Południowej. Jest to substancja przede wszystkim o działaniu halucynogennym. Tak jak piszą książki, widzimy dźwięki i słyszymy kolory.
Mówimy tutaj o Phyllomeduzie bicolor, to jest jej nazwa naukowa, nazwa polska, chwytnica.
Wyjaśnia herpetolog Mikołaj Kaczmarski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
W przypadku płazów, ich nagiej, przepuszczalnej dla wody skóry, najważniejszą formą obrony przed bakteriami, wirusami jest właśnie ten koktajl peptydów, który znajduje się na skórze. Kluczowe są te substancje, które mają takie właśnie działania, które są opiatami, ale naukowcy wyodrębnili w tej chwili już ponad 200 różnych substancji aktywnych biologicznie ze skóry tego konkretnego gatunku.
Te rytuały, te zwyczaje i te obrzędy z Amazonii gdzieś w postaci pewnego opadu kulturowego dotarły do nas.
Badacz Amazonii z Uniwersytetu Gdańskiego Mariusz Kajerski wymienia dwa podstawowe problemy.
Rytuały oczyszczenia u nas działają zupełnie w innym kodzie kulturowym. One mieszczą się raczej w szeroko rozumianej ideologii New Age'owej, która z tymi przekonaniami i wierzeniami indiańskimi ma zero wspólnego, to jest raz. A po drugie oczywiście jest problem z nieprzygotowanymi ciałami, z nieprzygotowanymi umysłami. Po prostu doświadczanie, zażywanie tych substancji może dać efekty bardzo, bardzo nieciekawe.
Jeżeli chodzi o te opiaty, to literatura podaje, że one są silniejsze niż morfina, niż heroina. To już jesteśmy o krok tak naprawdę do tego, żeby budować jakiś mistyczny rytuał, który miałby pomagać w wielu, wielu naszych cywilizacyjnych, codziennych problemach.
Po około 24 godzinach najpierw pojawiło się wzmożone pragnienie, które rzeczywiście jest. Potem pojawiły się istotnie wymioty, a potem pojawiły się zaburzenia świadomości. I z powodu tych, że głębokiej utraty przytomności, drgawek nawet, trafiła do szpitala swojego rejonowego. Tam dokonano diagnostyki różnicowej, nie wiedząc tak naprawdę, co się dzieje i z czym mamy do czynienia. Ktoś na szczęście się zreflektował i powiedział, że jest to konsekwencja tego rytuału.
Wygląda na to, że w tym przypadku skończy się na strachu, ale mogło zakończyć się tragicznie tak naprawdę, bo po rytuale Kambo zdarzało się, że ludzie po prostu umierali od tych toksyn. To jest program To był tydzień w Wielkopolsce, rozmawiamy o ważnych tematach. Wydaje się, że tutaj mamy do czynienia z takim nadmiernym zaufaniem do tego, co trochę nieznane, ludowe. Chrystian Ufa, skorzystałbyś z takiej medycyny nie? Powiedziałbym nawet nie tradycyjnej, bo ciężko ją odnosić do polskiej tradycyjnej medycyny.
Wiesz co, zdecydowanie zastanowiłbym się. Nie, żartuję, oczywiście, że nie. No, sytuacja dobrze nie skończyła się tragedią. Jeśli chodzi o te zaufanie do takiej egzotycznej medycyny, nie wiem skąd ono może wynikać, ale tak naprawdę widzimy to w naszym społeczeństwie, szczególnie na materiale Michała Janczura Szalatan, że czasami szukamy tych jakichś dodatkowych sposobów, żeby zadbać o swoje zdrowie, które niekoniecznie są rekomendowane i niekoniecznie powinniśmy po prostu po takie rzeczy sięgać. I pytanie, z czego to wynika? Czy to wynika z tego, że na przykład nie mamy wystarczającego dostępu do służby zdrowia, czy nie mamy wystarczającego dostępu do tego, by spróbować takich metod, które są tak naprawdę potwierdzone badaniami naukowymi?
Leczymy się, ale nie ma efektów. Może jesteśmy sfrustrowani tym, jak działa służba zdrowia, albo nie ufamy po prostu lekarzom.
Każdy przypadek jest na pewno inny, ale pytanie, co ta kobieta miała na myśli, siedząc w tramwaju do Berlina, żeby zażyć jad z żaby. No, trudno wejść trochę w jej głowę, ale tak naprawdę no, każdy przypadek jest inny, tak? I myślę, że po prostu trzeba zrobić, może trzeba zrobić jakąś kampanię właśnie taką informacyjną na temat tego, by takich w takie po prostu miejsca nie chodzić, żeby takich, nie wiem, jadów nie zażywać, żeby po prostu nie szukać takich sposobów, tylko żeby przechodzić przez właśnie Polską Służbę Zdrowia i tam dopytywać się, zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi przede wszystkim.
Maciej Szefer, widzę, że się zgadza. Ta edukacja jest bardzo ważna.
I to też trochę kamyczek do naszego ogródka, że edukacja jest trochę też, albo informowanie o możliwej edukacji jest trochę po naszej stronie dziennikarzy, bo my, robiąc materiały o zagrożeniach, tak jak ten materiał zresztą znakomity był właśnie o tym, z jakimi niebezpieczeństwami wiąże się takie lekkomyślne zachowanie i nie bójmy się tego tak nazywać, możemy przemycać jakby informacje, gdzie można szukać ewentualnie pomocy. Kiedy człowiek troszeczkę gubi się, może we własnym zdrowiu, może nie do końca wie, w którą stronę chciałby iść z jakimś dbaniem o organizm albo z rozwijaniem się, no to naprawdę mamy w naszym pięknym mieście bardzo wielu ekspertów, którzy służą radą, służą pomocą i to nie tylko lekarze. Przypominam, że jesteśmy miastem pełnym uczelni i mamy tak wielu badaczy, którzy zajmują się bardzo często tak egzotycznymi sprawami, że taki rytuał, o którym tutaj rozmawiamy, na pewno też już trafił pod lupę albo trafi pod lupę jednego z poznańskich badaczy i trochę dookoła, ale idąc do brzegu, chciałbym po prostu powiedzieć o tym, że to, co czasem przeczytamy w internecie i co może nam się przysłużyć, to potem bardzo często kończy się takimi dramatami, o których rozmawiamy teraz i z doświadczenia mojego dziennikarskiego wydaje mi się, że przynajmniej raz albo dwa, trzy razy w każdym sezonie wakacyjnym my robimy materiały o jakimś lekkomyślnym, paramedycznym albo medycznym zachowaniu, czy tam próbie poprawy stanu zdrowia, które gdzieś tam ociera się być może o medycynę albo przynajmniej ma służyć poprawie zdrowia, a kończy się to właśnie tym, że potem nagrywamy doktora Matuszkiewicza w szpitalu imienia Raszej. Na szczęście z reguły nagrywamy już z taką informacją, że idzie ku lepszemu.
Ale tego jest bardzo dużo, jeśli wspominasz o internecie. Ja szukałem informacji na temat Cambo. Okazuje się, że to nie jest taki drogi zupełnie rytuał czy parazabieg, jeśli można tak powiedzieć. Jest bardzo dużo filmów na YouTubie, w mediach społecznościowych, podróżników, celebrytów, którzy mówią, że przeszli przez to. Oczywiście było ciężko, bo nastąpiło to oczyszczenie, oni wymiotowali, ale koniec końców poczuli się lepiej, chociaż może nawet nie wpłynęło jakoś to na ich zdrowie. A Eryka Matuszkiewicza, doktora, toksykologa, w takiej formule chyba nie ma, chociaż on jest akurat bardzo medialny, ale jednak ci ludzie patrzą w media społecznościowe.
Patrzą w media społecznościowe, nie patrzą w media tradycyjne, a my też rzadko robimy materiały przestrzegające przed tego rodzaju...
Dopóki coś się nie stanie.
No troszeczkę, trochę nasza branża tak wygląda czasem, że reagujemy już po fakcie, aczkolwiek przecież siłą dziennikarzy, siłą reporterów jest czasem tematu przypilnować. Czyli teraz by wypadało za tydzień wrócić do tego tematu i po prostu zapytać NFZ, na przykład, ile razy lekarze podejmowali jakieś działania po tego rodzaju zabiegach i można z tego zrobić całkiem duży ogólnopolski temat i chyba właśnie sobie go zapiszę.
Uważacie, że służby państwowe mogą zrobić coś więcej, aby takich przypadków zatrucia po Cambo nie było w przyszłości? Chrystian?
Tak jak Maciej tutaj mówił, myślę, że przede wszystkim trzeba tu informacje do ludzi przepchnąć. Myślę, że dobrze, że informujemy o tym, że coś się stało, ale warto teraz informować przed faktem, żeby do takiej sytuacji drugi raz po prostu nie doszło. Czyli to jest trochę nasza taka rola, żeby w tej sytuacji po prostu poinformować ludzi, że coś takiego się stało, ale też pociągnąć temat i mówić, słuchajcie, oprócz Cambo jest to, to, to i to, tego się wystrzegamy, tutaj szukajcie, bo jeśli chodzi o te właśnie badania naukowe, one są dostępne, ale czy one są przystępne? Nie są wcale.
Nie musimy szukać daleko, bo wiemy, jak to wyglądało w trakcie pandemii koronawirusa, kiedy dużo ekspertów mówiło o szczepionkach. Różne było do nich podejście, ale jednak ten świat naukowy bardziej wypowiadał się za szczepieniami, a mimo to było dużo głosów na nie.
I to dzisiaj one są. Bardzo oczywiście dużo jest takich. Mam wrażenie, że jesteśmy bardzo mocno jako naród też podzieleni w kwestii szczepień, niestety. A propos szczepień, to miałem niedawno przyjemność rozmawiać z ekspertką w dziedzinie wakcynologii, z którą pytałem właściwie o te szczepienia przed wyjazdem do krajów egzotycznych. Niektóre są obowiązkowe, niektóre są zalecane. Akurat nie planuję żadnej podróży bardzo egzotycznej, ale jakby wysłuchując tych głosów, to ona, pani doktor, mi powiedziała taką rzecz, że no dobrze, panie redaktorze, mamy szczepienia te obowiązkowe, jadąc do Ameryki Południowej, Afryki, Azji, oczywiście większość osób, które tam wyjeżdżają, ma tego świadomość, ale nie wie pan, jak ja wielu osobom muszę przypominać o tych obowiązkowych szczepieniach, które my mamy tu w Polsce i które nagle się okazuje przy rozmowie przed podróżą do Azji, oni się dowiadują, że mają połowę z tych szczepień nieaktualnych, nieważnych, no a potem kończy się to bardzo często niełatwymi sytuacjami, bo dyskutujemy potem w mediach na przykład o przypadku cholery.
Wracamy do sprawy zaufania, do przekazu też medialnego.
Tak, i tu znowu kwestia odpowiedzialności za każde słowo, które my emitujemy, które mówimy, które przelewamy na papier. No, moim zdaniem trzeba jak najwięcej oddawać głosu ekspertom. Czasem, wiemy o tym dobrze i pewnie nasi słuchacze też doskonale wiedzą, że musimy to, co medyczne i lekarskie, przetłumaczyć na język troszeczkę bardziej przystępny.
No, zgadzamy się, to jest trudne zadanie.
To bywa trudne, naprawdę, a szczególnie jak ma się 40 sekund, przepraszam, i należy wyjaśnić bardzo skomplikowany zabieg onkologiczny. Naprawdę niełatwe zadanie.
Problem pojawia się, jak eksperci się spierają, prawda? Bo to już jest trudne do zmieszczenia.
To już jest spór akademicki.
A gorzej jest jeszcze, jeśli niby eksperci się wypowiadają i za każdym razem mówią inne właśnie, mają inne zdanie, bo w tym materiale, do którego się odwołałem na początku, szarlatan, gdzie tym tytułowym szarlatanem był Zięba, bardzo dobrze były pokazane po prostu kłamstwa, że taka osoba, która proponuje takie, załóżmy jakieś właśnie, czy to rytuały, czy to właśnie jakieś do zażycia medykalia, które nie są sprawdzone, to ona potrafi czasami właśnie powiedzieć jedno, a potem kompletnie co innego, przez co osoba taka, która zastanawia się nad przyjęciem takiego medykalia, jest po prostu ogłupiona i czasami może podjąć po prostu decyzję pod wpływem kogoś, kto tego głosu niekoniecznie powinien mieć.
Słuchajmy ekspertów. W takim razie chyba to wynika z tej części naszego programu. To jest taki nasz wspólny apel i też starajmy się mówić o tym, co ważne, co niebezpieczne przed, żeby nie dochodziło do tragedii. A w naszym programie wjeżdżamy na tory już innego tematu. Związkowcy z kolei protestowali w tym tygodniu. Między innymi dotyczy to kwestii zwolnień w PKP Cargo. Protest był chociażby w podpoznańskich Gądkach. Wiem, że Chrystian, byłeś na miejscu. Powiedz nam, jak to wyglądało.
Byłem na miejscu, wiesz co, po przyjeździe od razu zobaczyłem, że pewna grupa ludzi odchodzi. I zdziwiłem się, czemu ci ludzie odchodzą. Protest od 10 do 14, patrzę, część ludzi idzie. Część z osób protestujących oburzyła się na fakt, że nie mogą wejść i zablokować eski. Ponieważ ze względu na to, że tam trwają roboty, inwestycje, 30% dróg ograniczonych, dlatego też nie było takiego pozwolenia ze strony burmistrza, nie było takiego pozwolenia na to, żeby zablokować jeden pas drogi. I część osób po prostu chciała to tak czy inaczej zrobić. Mimo że policja stała niedaleko, straż też stała niedaleko, to oni chcieli to zrobić. Ostatecznie na szczęście organizator tutaj się miał chłodną głowę i po prostu tych ludzi powiedział, że no, nie możecie tego robić i oni ostatecznie musieli opuścić ten protest. A to też pokazuje po prostu, jak duże emocje są w tych ludziach, jak bardzo oni potrzebują tego głosu w tej sytuacji, która na pewno nie jest łatwa, bo jeśli ma zostać zwolnionych w przeciągu 2 lat 2000 osób, to jest oczywistym tym, że po prostu ci ludzie obawiają się o swoją pracę.
Poza tym incydentem protest, jak rozumiem, przeszedł dosyć pokojowo. Jakie hasła padały w trakcie?
Tirenatory. Między innymi tirenatory. To było jedno z haseł, które padło podczas tego protestu.
To jest pokazanie konfliktu między transportem drogowym a kolejowym.
Tak. Osoby, które pracują w kolei, uważają, że są gorzej traktowane niż te osoby, które pracują w transporcie. Ale tak naprawdę, tutaj w mojej opinii, no PKP Cargo od dawna już jest w takiej kondycji finansowej i było tak źle zarządzane, że to nie jest do końca wina tych, którzy jeżdżą ciężarówkami i firm transportowych, które wożą te towary po prostu po ulicach, ponieważ to bardziej jest wina osób, które zarządzały PKP Cargo przez wiele lat. Może też trochę wina tych osób, które teraz zarządzają, tak? Bo jeśli w przeciągu 5 lat ten dług wzrósł o 2 miliardy, no to jest...
Ogromna kwota.
I na końcu jest najgorsze to, że cierpą ci najmniejsi, czyli pracownicy, czyli maszynista, który wstaje w nocy i prowadzi po prostu ten pociąg. Albo osoba, która... No, tam nie było osób w krawatach. To tam nie było osoby prezesa, tam nie było osoby z biura. Tam był po prostu zwykły Jan Kowalski, który wieczorem w święta i w dodatkowych godzinach po prostu prowadzi ten pociąg. I to jest najgorsze, że w tej sytuacji, kiedy po prostu jest ta spółka źle zarządzana, na końcu tak naprawdę cierpią zwykli ludzie, którzy mają rodziny, którzy starają się zdobyć chleb i położyć go na stół.
Sprawdziłem kolejowe statystyki. W 2024 roku koleją podróżowało w Polsce łącznie ponad 400 milionów pasażerów, co stanowi wzrost o 8, prawie 9% w porównaniu do poprzedniego roku. Jeśli chodzi o pociągi towarowe, to mamy inną zmianę. Mamy spadek. Tutaj tych towarów przez rok było przetransportowanych kolejami 223 miliona ton, ale spadek to jest o 3,5% w porównaniu z poprzednim rokiem, czyli ta tendencja tu w tym transporcie konkretnie jest spadkowa. Natomiast wiemy, że proces dotyczy kolei w ogóle i pada takie określenie, że kolej już się nie opłaca. Maciej, zgadzasz się z tym określeniem?
Czytam właśnie, właściwie czytałem, przygotowując się do tej rozmowy, jeszcze wypowiedź ministra Dariusza Klimczaka, który też mówił, że chciałby, aby wzrastał ten wolumen przewozów towarowych i żeby więcej towarów było przewożonych pociągami. No i tu mamy taki swoisty dwugłos, no bo z jednej strony tego sektora gospodarki, tej branży, tej gałęzi nie da się uzdrowić w kilka tygodni, w kilka miesięcy. To jest proces bardzo wieloletni i jakiekolwiek, mam wrażenie, zmiany na szczytach spółek, czy na szczytach jednej spółki nawet, one nie służą takiemu długofalowemu myśleniu i rozwojowi tejże branży, albo przynajmniej chodzi o zatrzymanie degradacji, chodzi chociażby o zatrzymanie tego w takim statusie, jak jest teraz. I to jest dla mnie zastanawiające. Zastanawia mnie też fakt, dlaczego te protesty odbywają się właśnie teraz, bo chyba dość długo się nic nie działo w tej materii.
A o zwolnieniach było wiadomo dużo wcześniej.
Trochę o tym myślę i się zastanawiam. No, wiem, że ci, którzy pikietowali, chcieli po prostu zwrócić uwagę opinii publicznej na trudną sytuację, w jakiej są, a ja tylko mam cały czas jedną jeszcze kwestię do podjęcia. Dla mnie przewoźnicy towarowi kolejowi to jest, jakby nie było, sprawa strategiczna dla bezpieczeństwa Polski.
Absolutnie. Zresztą mówi się też o tym w kontekście tych zmian, ekologii, o tym, że pociągi, wiadomo, są bardzo ekologicznym środkiem transportu, też ekonomicznym, choć nad tą opłacalnością zastanawiałbym się, nie wiem, czy panowie wyjeździcie często pociągami?
Ja dosyć często jeżdżę, tak, ponieważ moja rodzina jest z Białegostoku, więc czasami od czasu do czasu wypadałoby rodzinę odwiedzić, to jest długa podróż i zawsze odbywam ją właśnie koleją. Ale chciałbym wrócić do tego, co Maciej powiedział. Oni protestują w tym momencie dlatego, że mają rozmowy. Spółka, zarząd ma rozmowy z związkowcami, tak? I padło takie w oświadczeniu stwierdzenie, takie słowa padły w oświadczeniu zarządu, które mnie delikatnie, nie to, że wystraszyły, ale delikatnie poruszyły, ponieważ w tym oświadczeniu było napisane, że są rozmowy między spółką, zarządem, a związkowcami i jeżeli te rozmowy do końca lipca nie zakończą się pozytywnie, no lipiec już się skończył, no to wówczas i tak będą grupowe zwolnienia. Czyli dali tak naprawdę tym ludziom tak naprawdę wybór. Albo bierzecie na siebie duże okrojenie wypłaty, czyli albo będziecie dostawać o wiele mniej pieniędzy niż dostajecie aktualnie, albo tak czy inaczej pozwalniamy ludzi. Więc jakby myślę, że to przekonało też protestujących, żeby wyjść, żeby próbować zyskać też trochę rozgłosu w tej sytuacji, ponieważ jeśli ktoś ci mówi, że albo obniżymy twoją pensję, albo cię zwolnimy. Tak czy inaczej, jeśli nie przyjmiesz pensji, to cię zwolnimy.
sytuacja właściwie bez wyjścia, tak, bo to jest trochę takie wymuszanie odejść z pracy. Pytałem cię o jeżdżenie pociągiem, bo chcę zapytać, czy nie uważasz, że bilety są drogie?
Wiesz co, nie wydaje mi się, że aż tak bardzo, to znaczy jeśli to jest jakaś podróż długodystansowa, to te bilety kosztują trochę, tak? Bo na swoim przykładzie przed chwilą mówiłem o tym Białymstoku, 120 zł, około 130 za osobę, to dużo i mało, bo jeśli miałbyś podróżować autem, sam, albo nawet w dwie osoby, no to za te paliwo i tak wydasz trochę tych pieniędzy, tak? Bo to jest jednak przejechanie przez praktycznie całą Polskę, więc te ceny są dosyć wysokie, jeśli chodzi o takie przyjazdy długodystansowe, ale rzadko kiedy na takie wyjazdy się wybieram raz na jakiś czas. A jeśli chodzi o te takie krótsze wyjazdy, na przykład ostatnio jechałem do Ostrowa Wielkopolskiego na żużel, ostatecznie się mecz żużlowy nie odbył, bo był deszcz i czekałem 1,5 godziny, ale to już nieważne, to wtedy zapłaciłem 36 zł. Więc gdybym zapłacił 100 zł w jedną i w drugą, w jedną stronę 100 zł, w drugą 100 zł, to było mi może bardziej przykro niż to, że zapłaciłem 70 zł z małką i wróciłem do domu.
Ja zrobiłem ostatnio takie porównanie. Podróż dwóch osób na trasie to jest około 150 km, akurat do Bydgoszczy. Porównałem trasę samochodem hybrydowym z przejazdem PKP Intercity, tak jak mówię, dla dwóch osób, przy tym jedna osoba jeszcze ze zniżką, i wychodzi na to, że ten samochód już był trochę tańszy.
Oj, Bydgoszcz, no bo tak wybrałeś do tego materiału akurat Bydgoszcz, do której jest piękna droga.
Tak, było sobie mogłeś do Kalisza jechać. Rzeczywiście, do Kalisza jest trochę inaczej, jeśli chodzi o transport.
Ja akurat trasę do Kalisza samochodową znam bardzo dobrze, bardzo jej nie lubię, ponieważ jest ona nieprzyjemna, aczkolwiek malownicza, bo się jedzie starą 11, ale...
Obok Kołuchowa się przejeżdża.
Bardzo lubię na przykład jeździć pociągiem, w ogóle fajnie, że trafiłeś z tym tematem, ja tak naprawdę jestem ukrytym Mikolem. Bardzo
miłośnikiem
lubię,
kolei.
Tak, bardzo lubię podróże kolejne. Wydaje mi się, że nie są wcale bilety za drogie. Wynika to też bardzo często z organizacji podróży, bo jeśli dość wcześnie kupimy sobie bilet na określony skład i troszeczkę bardziej wgryziemy się w temat, no to naprawdę jesteśmy w stanie znaleźć tańsze połączenie. Chyba najlepszym przykładem są tu zawsze podróże do Warszawy, gdzie te bilety potrafią być bardzo, bardzo drogie, ale potrafią też być po prostu takie w cenie kilkudziesięciu złotych, chyba 69 zł, Poznań-Warszawa takim składem Intercity. Tak, to się da zrobić bez żadnego problemu. Swoją drogą, chyba nigdy nie jechałem do Warszawy niczym innym niż pociągiem. Tak mi się teraz przypomniało. Nigdy nie jechałem samochodem do Warszawy.
Skoro wspominasz o Warszawie, posłanka partii Razem, Paulina Matysiak, odwiedziła protestujących tutaj pod Poznaniem i ona mówiła o PKP PLK w ten sposób. To jest spółka akcyjna, która musi mieć zysk w przeciwieństwie na przykład do GDDKiA, czyli do dyrekcji, która zarządza drogami, która nie musi zarabiać. I proszę sobie wyobrazić sytuację, to jest cały czas cytat, w której przychodzi dyrekcja i mówi, że trzeba zamknąć jakiś odcinek drogi, bo jest nierentowny. Natomiast na kolei takie rzeczy się zdarzają. Czy to jest rzecz do zmiany? Trochę mi to przypomina sytuację w Poczcie Polskiej, która też w pewnym historycznym momencie stała się spółką i nagle zaczęła szukać zysków, bo musi, bo takie jest zadanie spółki. Czy to powinien być, nie wiem, urząd, który odpowiada na przykład za kolej zamiast spółki?
Wiesz co, tak czy inaczej PKP Cargo się nie zamknie, nie ogłosi tego, że jest bankrutem. Nie wydaje mi się, żeby tak miało się stać, więc nadal ta spółka będzie działała. Ale jeśli chodzi o to, co przed chwilą powiedziałeś, no trochę tak i trochę nie, bo tak jak...
Są kraje, w których jest prywatna kolej, są kraje, w których jest publiczna.
Dokładnie. Jest większa konkurencja. I na przykład jeśli chodzi o transport, tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, transport towarów, no to jest duża konkurencja i to nie jest tylko spółka Skarbu Państwa, która rozwozi ciężarówkami po całym kraju towary. A w przypadku kolei to właśnie tak jest.
Kolej dojeżdża w wiele miejsc i czasami faktycznie szybciej niż samochód, ale wracam z tym pytaniem do Macieja Szefera. Może to nie powinny być spółki, które muszą zarabiać?
Nie jestem ekonomistą, niestety. I żeby się aż tak odnieść, mogę powiedzieć to, co czuję. Ja sobie myślę, że jeśli chcemy rozliczać na przykład potem my, dziennikarze, zarząd jakiejś firmy, spółki z jego skutecznych działań, no to zazwyczaj decydują o tym kwestie finansowe.
Tak, patrzymy na rozliczenia.
Patrzymy na rozliczenia. I zazwyczaj PKP Cargo, jak padło przed chwilą, nigdy nie zostanie zwinięte. To nie, tego się nie da zamknąć. Przynajmniej no, nie wyobrażam sobie takiego scenariusza.
Ale sprywatyzować.
Ale na pewno należy zazwyczaj dążyć do tego, żeby przynajmniej te straty, które strategiczna jaka gałąź, strategiczny sposób transportu generuje, żeby przynajmniej te straty były ograniczane. I trzeba to diagnozować, z czego to wynika, kto popełniał błąd. Może gdzieś po prostu wystarczy to naprawić i faktycznie może można państwowe jakby towary wozić państwowymi pociągami. Wydaje mi się, że są od tego mądrzejsi ludzie i po prostu należy zmusić ich do sprawnego działania.
To jest program To był tydzień w Wielkopolsce. Po krótkiej przerwie wrócimy i porozmawiamy raz o hali Arena w Poznaniu i też przy okazji o nowym wiceprezydencie, a dwa o czołgach K2, które nie będą produkowane w Poznaniu. Wracamy po krótkiej przerwie.
Wielkopolsce.
W naszym studiu nadal gościem Maciej Szefer z Informacyjnej Agencji Radiowej i Krystian Ufa z Głosu Wielkopolskiego. Trwa druga część programu, to był tydzień w Wielkopolsce. Teraz rozmawiamy o Poznaniu. Być może w drodze dzisiaj do radia mijaliście ten obiekt. Stawiamy pytanie, co dalej z remontem hali Arena właśnie na poznańskim Łazarzu. To jest hala, która została wybudowana w latach 70. i przed audycją szukałem informacji. W internecie można przeczytać, że prawie od 20 lat planowana jest modernizacja tego obiektu. Ona cały czas była odkładana. W końcu hala została zamknięta w 2021 roku właśnie wtedy właściwie w ciągu kilku miesięcy miał ruszać ten remont. Wiemy, że nic tam się tak naprawdę nie dzieje. Ten obiekt stoi, tylko niepotrzebnie niszczeje. Nowy minister sportu, Jakub Rutnicki, powiedział w rozmowie z Adamem Michalkiewiczem, że władze Poznania nadal, chociaż dużo się o tym mówiło, że są przygotowania i tak dalej, nie złożyły wniosku o dofinansowanie tych prac. Dlaczego to się tak długo odkłada? Dlaczego to się cały czas wlecze? Pytanie do Macieja Szefera.
Bo może to być sprawa bardzo trudna, ale to pytanie chyba będziemy zadawać w tym tygodniu jeszcze nowemu wiceprezydentowi Poznania, no bo jego też zresztą pytaliśmy troszeczkę o tę sprawę i zasugerował, właściwie odpowiedział wprost, że więcej w sprawie areny wyjaśni się w tym tygodniu. No i
być może wniosek będzie złożony.
Wiemy, że wiceprezydent, nowy wiceprezydent Poznania Marcin Gołek ma się spotkać między innymi w sprawie areny, także z nowym ministrem sportu, czyli naszym posłem z Szamotu Jakubem Rutnickim. No, wydaje mi się, że kiedy jak nie teraz, no już bliżej, żeby cokolwiek z tą areną pchnąć do przodu, to nie może być. Kiedy mamy ministra sportu z Wielkopolski, związanego ze sportem i to tym poznańskim także, kiedy faktycznie ta arena jest cały czas na świeczniku, kiedy czekamy na jej remont od 20 lat, a takie czekanie chyba takim obiektom bardzo nie pomaga, bo mi się wydaje, że coś, co jest zamknięte, nieużywane, nie wiem, czy ogrzewane, no to nigdy nie sprzyja to je trwałości żadnego obiektu, a tym bardziej takiego wybudowanego w latach 70. Także no, będziemy rozliczać albo właściwie pytać bardzo mocno i chyba już z konkretnymi datami o przyszłość areny w tym tygodniu.
Krzysztof, powiem ci szczerze, że mogę odpowiedzieć na twoje pytanie. Chyba wiem, czemu tego remontu tak dawno nie ma, bo to się po prostu nie opłaca. Jeśli mamy miejsce takie jak Stadion Miejski w Poznaniu, gdzie na koncert Dawida Podsiadło w dwa dni może przyjść 100 tysięcy ludzi, to po co nam arena, na której na koncert może zmieścić się max 9 tysięcy ludzi, tym bardziej, że na MTP mamy nową halę 7A, gdzie jest nowoczesna hala, ponad 4 tysiące osób. Mamy też MTP 5, gdzie byłem na koncercie, prawie 12 tysięcy osób może tam wejść. To po co nam taka arena, gdzie wejdzie 9 tysięcy osób, na koncert, na jaki koncert, ale jeśli już mówimy o takim aspekcie sportowym, to pod tym aspektem ma to sens, tylko czy to koszykówka, czy to piłka ręczna tutaj w Poznaniu nie jest jakoś tak bardzo rozwinięta, może przez to, że nie było przez taki długi czas areny, ale myślę, że to po prostu nie przez te lata nie było remontu, modernizacji, ponieważ to się na papierze nie opłaca.
I zwyczajnie myślę sobie, że nie będzie to się nigdy bronić pod kątem finansowym. Boję się, mówię to z taką dość dużą rezerwą, ale no wydaje mi się, że to się nie obroni, bo te pieniądze na remont areny będą gigantyczne. Sam projekt jest śmiały, nawet kilka tych wariantów, o których ja już na przestrzeni dziennikarskiej pracy od paru lat słyszę, no to każdy z nich był drogi, droższy i najdroższy.
Łącznie z takim pomysłem, żeby podnieść tę kopułę, żeby jej nie naruszać, bo ona jest zabytkowa. Chyba już urzędnicy się z tego wycofali.
Bo chyba kopuła się prawdopodobnie rozpadnie w trakcie podnoszenia. Tak, przepraszam, nie jestem budowlańcem, ale tak śmiem twierdzić, że obiekt budowany w latach 70. w dość dużym tempie może nie być wzorcem trwałości i jakości wykonania. Jest jednak zupełnie inny aspekt, o którym my nie rozmawiamy, bo teraz mówimy o takich cechach praktycznych, że koncerty na MTP, koncerty na stadionie, wszystko super, ewentualny sport w arenie, ale jakby nie było, jest to ikona Poznania, jest to obiekt z pocztówek. No i coś trzeba z nim zrobić i to rychło.
To dlaczego urzędnicy mówią, pytanie do ciebie, Krystian, że tak, my to chcemy odremontować od lat, skoro z drugiej strony chyba mają świadomość, że to się nie opłaca. Po prostu czekają, aż pieniądze spłyną z góry, z Warszawy, nieba, tak?
Możliwe, że tak, że po prostu czekają, aż pieniądze spłyną z nieba. No a kiedy, jak nie teraz, tak mają pieniądze tak naprawdę spłynąć z nieba, kiedy mamy tutaj ministra z Wielkopolski, kiedy mamy prezydenta Poznania z tej samej partii, co minister, jest taka władza, jaka jest, to tak naprawdę kiedy, jak nie teraz, mamy dostać te pieniądze na remont tej zabytkowej hali, co zgadzam się z Maciejem, że to po prostu musi się odbyć, bo jeśli to się nie odbędzie, no to za 5-10 lat to ten budynek będzie, nie wiem, no, zabytkiem takim, no trzeba go ratować póki można, tak? 20 lat za późno, fakt, ale trzeba go ratować. Nawet jeśli się nie opłaca, to jest moja osobista opinia. Nie sądzę, żeby urzędnicy się z nią może zgadzali do końca, jeśli chodzi o te sprawy papierkowe, tak? Bo zawsze trudno jest wydać pieniądze na coś, co się ostatecznie nie opłaci. Trudno też
zwłaszcza
to
w Poznaniu.
Zwłaszcza w Poznaniu, tak. Więc, ale moim zdaniem no, trzeba to zrobić, bo jak nie teraz, to kiedy? Chociaż wydaje się, że jesteśmy tak blisko, że do tego musi dojść, ale już zapewne byliśmy w takiej sytuacji nieraz i nigdy do tego nie doszło, więc nadal trzeba być spokojnym.
Musiało dojść do rekonstrukcji rządu, żeby Poznań wreszcie w ogóle ruszył po te pieniądze, bo to przynajmniej mnie zaskakuje trochę jako osobę, która tym tematem się nie zajmowała dziennikarsko. Docierały do mnie jakieś informacje. Ja byłem przekonany, że Poznań już czeka na wypłatę. A tu się okazało nagle, że tego wniosku w ogóle nie złożyliśmy. Czy was to trochę też nie zastanawia, nie martwi, że to tyle czasu zajmuje?
Niepokoi, tak. Zdecydowanie, tym bardziej, że pamiętam, że pytałem jeszcze poprzedniego już ministra sportu właśnie o remont areny, przebudowę, nie remont właściwie, tylko przebudowę areny i on mówił, że wszystko jest już bardzo blisko, bardzo blisko, bardzo blisko. No i na przestrzeni jakby lat dziennikarskiej pracy, no chyba popełniłem kilka materiałów o tym, że już jest bardzo blisko. No i wiem, że już kolejnego takiego nie zrobię. Dopóki nie będę wiedział, że faktycznie coś drgnęło, to już nigdy nie zatytułuję materiału, że za chwilę rusza remont areny, bo potem nagle się okazuje, że jest półtora roku ciszy.
Z jednej strony politycy tak naprawdę są zmuszeni do tego, żeby mówić, że będzie remont, będzie modernizacja, bo jeśli by powiedzieli, nie, słuchajcie, położona sprawa, za dużo pieniędzy, niech to zostanie tak, jak jest, może to sprzedamy, może niech to po prostu tak stoi, to tak naprawdę byłby strzał w stopę. I myślę, że na taki strzał w stopę żaden polityk nie chce się pisać.
Przy okazji chcę zapytać was o postać nowego zastępcy prezydenta Poznania, od razu pierwszego zastępcy prezydenta, bo tak to będzie wyglądało w hierarchii, wieloletniego asystenta prezydenta Poznania Jacka-Jaśkowiaka, Marcina Gołka. Maciej, my byliśmy na pierwszej konferencji w roli już wiceprezydenta Poznania, Marcina Gołka. Jak odbierasz to, co on mówił?
No, wyszedł do nas, do dziennikarzy, dość otwarty na pytania, co gdzieś tam zarejestrowałem, odnotowałem. Nie na wszystkie pytania odpowiadał wprost. Powiedział, zasygnalizował, czym się chce zajmować w pierwszej kolejności. Był po spotkaniu w Centrum Zarządzania Kryzysowego. I faktycznie mnie dość mocno ten temat interesuje pod kątem zawodowym i prywatnie też. Te miejsca schronienia, szkolenia związane z tymi miejscami, w których ewentualnie mogą się chronić mieszkańcy Poznania. No i to ma być dość ważny temat dla nowego wiceprezydenta Poznania, zastępcy prezydenta Poznania. No i wydaje mi się, że coś w końcu musi w tej sprawie drgnąć i jestem ciekaw, czy faktycznie przyspieszą te kwestie. No w poniedziałek chyba jest spotkanie w tej sprawie. Wiceprezydent, nie wiem, czy będzie w nim uczestniczył, zobaczymy, ale na razie nie oceniam, bo po owocach poznacie, jaka jest skuteczność działania nowego wiceprezydenta Poznania. On sam dość wyraźnie akcentował, że ma dość szybką ścieżkę kontaktu z prezydentem Jaśkowiakiem i myślę, że w sprawie niektórych decyzji faktycznie może się okazać, że będą one zapadały nieco szybciej.
To tłumaczy to, ten fakt, że on od razu został tym pierwszym zastępcą, czyli najważniejszym w hierarchii, dostał ciekawsze, najważniejsze zadania w urzędzie?
Wiesz co, to jest taka historia trochę kopciuszka, tak? Że najpierw jesteś asystentem prezydenta Jaśkowiaka, potem dostajesz się do PIMA, potem jesteś wiceprezydentem, a potem kto wie, kim będziesz dalej. Tak? Więc myślę, że ta znajomość od wielu, wielu lat i pomoc też w kampanii prezydenckiej tej pierwszej Jacka Jaśkowiaka, no to naprawdę.
Ale także w tej była znacząca, bo cały czas pojawiał się obok prezydenta Jaśkowiaka.
Pewnie, że tak. I to pokazuje też, że oni przez wiele lat po prostu się trzymają blisko, że są w dobrej relacji i nie ma co się oszukiwać, te dobre relacje są potrzebne, kiedy załatwisz takie najważniejsze sprawy, ta nić porozumienia, żeby to wszystko szybciej szło. I myślę, że pod tym względem to jest dobry wybór, że ta nić porozumienia po prostu będzie.
Z drugiej strony rezygnować z posady w Poznańskich Inwestycjach Miejskich, gdzie rocznie zarabia się 700 tysięcy złotych, jeśli się nie mylę, na rzecz pracy w urzędzie, która jednak tak opłacalna nie jest, no to chyba po prostu trzeba to traktować jako jakiś kolejny krok w karierze.
No pytałeś o ten krok pana wiceprezydenta.
Powiedział, że nie zamierza startować w wyborach na prezydenta Poznania.
Pamiętam, bo nawet dopytywałeś o to drugi raz i potwierdził drugi raz.
Bo aż trudno w to uwierzyć.
Wydawałoby się, że to jest naturalny następca.
Wydaje mi się, że Czas pokaże, jak będzie się układała ta nasza poznańska scena polityczna. Pewnie im bliżej kolejnych wyborów, tym więcej zaskakujących być może sytuacji albo scenariuszy, o których jeszcze nam się dzisiaj nie śni, będzie się pojawiało. Ja jestem ciekaw też, bo pytaliśmy nowego wiceprezydenta Poznania o jego relacje z innymi zastępcami Jacka Jaśkowiaka, no i on powiedział wprost, że one są dobre. No i tu mam też takie czasem taki mały znak zapytania.
Czy na pewno?
Bo po prostu się zastanawiam. No zobaczymy to jednym słowem. Bo Marcin Gołek jest, tak mi się wydaje, pomiędzy wszystkimi troszeczkę. Jest tym pierwszym zastępcą prezydenta Poznania, ale jest pomiędzy i musi funkcjonować też w jakimś mechanizmie, który już działa od wielu lat. I to jest być może zupełnie nowa rola, w której jest postawiony nowy zastępca prezydenta Poznania.
No z drugiej strony też, jeśli jesteś zastępcą prezydenta, to z tyłu głowy raczej masz takie marzenie, że fajnie było kiedyś być tym prezydentem Poznania. I myślę, że każda z tych osób ma takie z tyłu pragnienie, może nie wygłasza go jakoś bardzo głośno, ale myślę, że to pragnienie
siedzi. Że nie. Marcin Gołek od razu mówi, że nie. I wiesz, to mnie zastanawia. Ci, że może ma ambicje jeszcze wyższe.
To mnie zastanawia, ponieważ w wywiadzie z moim kolegą redakcyjnym Mikołajem Woźniakiem nie powiedział stanowczego nie na te pytanie, mimo że też chyba było zadawane dwukrotnie. Powiedział coś takiego, że no ci, którzy za bardzo chcą, to się za szybko wypalają, więc być może to jest na zasadzie takiej taktyki. Teraz powiem, że nie, ale za jak będzie już bliżej, to wtedy, wiecie, zobaczycie mnie teraz z dobrej strony, nie będzie presji, jak przyjdzie czas, to ja wtedy stanę, powiem, jestem gotów.
Dużo łatwiej wycofać się z tego nie, niż wycofać się z tak.
To prawda, dokładnie.
Dokładnie.
Tu się zgadzamy, zostawmy poznański samorząd, choć może ten ostatni temat też troszeczkę go dotyczy. Na koniec temat z zakresu przemysłu zbrojeniowego. W piątek w zakładach Bumar Łabędy na Śląsku w Gliwicach została podpisana umowa na dostawę i montaż spolszczonej wersji czołgów K2PL. To są czołgi, które wcześniej, za poprzedniej władzy, szef resortu obrony Mariusz Błaszczak mówił, że będą produkowane w Poznaniu, w wojskowych zakładach motoryzacyjnych w Poznaniu. Czy was tak po ludzku trochę nie rozczarowało to, że jednak po tej zmianie władzy wybrano Śląsk?
Wiesz co, zawsze to jest tak, że jeśli jako osoba, która mieszka w Poznaniu, która pracuje w Poznaniu, jako nie poznaniak, ale jako osoba, która jest związana z tym miastem, jeśli masz do wyboru, że albo będą właśnie robić te czołgi w Poznaniu, albo w Gliwicach, to zawsze powiem, że lepiej, żeby w Poznaniu, tak? Więc to jest jakby logiczne. Ale jeśli chodzi o tę decyzję, no wiesz, no też nie ma co się obrażać za bardzo, tak? Jeśli mamy Abramsy tutaj w Poznaniu, no to też nie ma się co obrażać o tą decyzję, że akurat zdobyły tą możliwość Gliwice i trzeba to uszanować.
Maciej Szefer?
Tak myślę, że już nie ma co próbować zawracać tej całej sytuacji i jej przeżywać na nowo. Myślę, że tutaj warto wywierać po prostu naciski, jeśli na kolejne projekty, no bo przecież coś może być tu w Poznaniu produkowane. No, nie muszą to być armaty, może to być coś zupełnie innego, albo może to być coś związanego z wojskiem. No, obecny rząd dość mocno stawia na wojsko, na obronę, na sprzęt. No, myślę, że produkty przy tej kadrze i przy tych zakładach, które my tutaj mamy w stolicy Wielkopolski, to jest coś, czym my możemy się pochwalić, możemy się pokazać, możemy produkować rzeczy najwyższej jakości. Trzeba po prostu naciskać na naszych polityków, na naszych przedstawicieli w rządzie, żeby oni lobbowali za tym, żeby w Poznaniu po prostu nie stały te zakłady puste albo nie pracowały na pół gwizdka, tylko pracowały z pełną parą i po prostu działały na rzecz polskiej obronności.
To posłuchajmy jeszcze, co na ten temat mówią wielkopolscy politycy. Zaczniemy od posła, który jeszcze przed podpisaniem umowy zorganizował konferencję prasową na ten temat przed zakładami Cegielskiego. Oddajmy głos posłowi Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiejowi Wróblewskiemu.
Projekt, który powstał w Poznaniu w wojskowych zakładach motoryzacyjnych, budowy spolszczonej wersji czołgów K2 w Poznaniu, w Kaliszu, w UZMOT-ach, w Cegielskim, w Stomilu, w USK Kalisz, nie będzie w naszym regionie realizowany. Będzie realizowany poza naszym województwem, poza naszym regionem. Szansa na stworzenie konsorcjum obronnego w Wielkopolsce tym samym upada. Szansa na modernizację i odnowienie wielkopolskiego przemysłu niestety tym samym nie została wykorzystana. projekt został stworzony w czasach Prawa i Sprawiedliwości. Wystarczyło tylko go kontynuować. Z wielkim żalem przyjmujemy, że zapadły inne decyzje polityczne, że wielkopolscy posłowie Platformy, Lewicy i całej koalicji, mimo wielu zapowiedzi i tworzenia nadziei, nie dali rady.
To od razu odpowiedź przedstawiciela koalicji rządzącej, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony, poseł PSL, także z Wielkopolski, Andrzej Grzyb.
Ja oczywiście dopytywałem o to w momencie, kiedy usłyszeliśmy w komunikacie, że będzie podpisana umowa Bumer-Łabędy. Jakie są przesłanki do tego, że nie poznańskie zakłady, tylko Śląsk ma być miejscem? I powiedziano mi, że to była decyzja strony koreańskiej. Czy stuprocentowo tylko i wyłącznie decyzja strony koreańskiej? Tego nie jestem w stanie powiedzieć. To też dotyczy między innymi kwestii związanych z ochroną własności przemysłowej, no bo akurat też to jest też prawda, że żadne ze stron dostarczające informacje o swojej technologii nie chcą lokować w obrębie tego samego zakładu dwóch różnych komponentów produkcji pochodzących od dwóch różnych dostawców. Ten aspekt dotyczący separacji tych dwóch różnych technologii był podnoszony i on wracał ciągle jako jeden z elementów, o którym ja słyszałem.
Oficjalnie też dużo się mówi o tym, że to jest pewna sanacja, pomoc zakładom Bumer, które były w bardzo złym stanie. I oczywiście te wojskowe zakłady motoryzacyjne w Poznaniu dobrze sobie radzą, jeśli chodzi o finanse, ale Cegielski już nie do końca. WSK Kalisz też nie do końca. To są zakłady, które miały brać udział w tym wielkopolskim projekcie. Czy wy kupujecie to tłumaczenie posła Grzyba, że po prostu nie można łączyć technologii koreańskiej z amerykańską w jednym miejscu, że nie może być zbyt bogato?
Wiesz co, jeśli to, co powiedział poseł, jest prawdą i jeśli tak naprawdę to było tak naprawdę życzenie Koreańczyków, to myślę, że dla dobra tej umowy trzeba było tę decyzję po prostu uszanować. Oczywiście, jeśli tak sytuacja się ma.
Ja mam jeszcze z tyłu głowy inną myśl. Zawsze jak rozmawiam z ekspertami od spraw wojskowości, to oni mówią też o potencjale rąk do pracy. I być może ten nasz rynek tutaj jest trochę już taki wyciśnięty, w sensie...
Jest bardzo małe bezrobocie.
Jest bardzo małe bezrobocie i być może trzeba by komuś zapłacić więcej, być może trzeba by fachowców ściągnąć, być może ci, którzy pracują w tych zakładach poznańskich, byłoby ich za mało, albo nie jest ich kompetencja, ale to jest taka gdybologia. No, jeśli producent zdecydował, poza tym jeszcze mam jedną myśl taką strategiczną, że trochę decentralizacja produkcji niektórych komponentów też chyba nie jest złym pomysłem. Inna sprawa, że zakłady Bumer faktycznie może tak być, że to jest taki kanister z paliwem wniesiony i dolany do zbiornika paliwa zakładów Bumer, żeby mogły dalej pracować, bo jakby ludzie jak słyszą Bumer, cała Polska, to doskonale wiedzą, o jakie zakłady chodzi. Kiedy cała Polska słyszy o zakładach w Poznaniu, to już nie jestem pewny, czy doskonale sobie zdają sprawę z tego, o czym mowa.
To jest może zadanie dla dziennikarzy lokalnych, polityków, przedstawicieli przemysłu, żeby trochę rozpromować ten Poznań na tym, co mamy. Czyli mówimy chociażby o czołgach Abrams.
Tak, zdecydowanie. Wojskowe zakłady motoryzacyjne to jest i chluba Poznania, przynajmniej powinna być. Powinniśmy o niej mówić więcej, częściej i mocniej. Tak. To jest prawda. Częściej powinniśmy zaglądać też tam na te nasze obrzeża miasta. Teraz jesteśmy na pięknym, słonecznym Łazarzu, ale kto wie, może za chwilę pojedziemy gdzieś tam w stronę Woli.
Zobaczymy, gdzie nas wiatr poniesie.
Bardzo dziękuję za tę godzinę w studiu państwa i moimi gośćmi byli Maciej Szefer z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Bardzo dziękuję.
I Chrystian Ufa z Głosu Wielkopolskiego.
Dzięki wielkie.
Dziękuję bardzo. Z państwem pozostaje Paweł Kretkowski, a ja się żegnam. Krzysztof Bolasik życzy państwu dobrego weekendu.
To był Tydzień w Wielkopolsce.